Pokój wam, drodzy braterstwo. Bardzo mi miło, że dzisiaj mogę być tu dzisiaj razem z wami. Przede wszystkim dziękuję panu i zborowi pana w Chełmie za zaproszenie mnie do tej usługi. I tak jak zawsze miałem dla was pozdrowienia ze zboru pana w Rybniku, do którego należę, to niestety, ale dzisiaj tych pozdrowień nie przekażę. Bracia nie prosili, żeby przekazać wam te pozdrowienia i jest ku temu ważny powód, a mianowicie taki, że wszyscy są tu dzisiaj na tej sali. W związku z tym nie musicie odbierać od nich pozdrowień, ale możecie od nich odebrać uściski, bezpośrednie uściski braterskiej miłości. Właśnie podchodząc do mównicy, niechcący nacisnąłem sobie wyłącz komputer i mi się wyłączyło. Także momencik. Dzisiaj dzień pełen przygód. Jestem ciekawy, jak on się zakończy i co jeszcze się wydarzy. Ale już w momencie, ten sprzęt tu się ogarnia i już zaczynamy. Tak, na początku kwietnia będziemy obchodzić tradycyjnie, jak co roku, pamiątkę śmierci naszego Zbawiciela. I dzisiejszy temat nie jest związany bezpośrednio z pamiątką, którą będziemy właśnie obchodzić, ale jest za to bezpośrednio związany z naszym Zbawicielem i z jego naśladowcami. Nasz wykład dotyczy krótkiej rozmowy, jaką przeprowadził nasz Pan z apostołami, i ważnego pytania, jakie w tej rozmowie padło. I co ciekawe, ta rozmowa i sytuacja jest w pewnym sensie przełomowa, dlatego że od tego momentu, dokładnie od momentu tej rozmowy, nasz Pan zaczął uczniom mówić, że musi cierpieć, musi zostać zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Pamiętacie, braterstwo, o jaką rozmowę chodzi? Zapisana w trzech Ewangeliach, wszystkich za wyjątkiem Ewangelii Jana. Ja wybrałem Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, od 13 do 17. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 13 do 17. Na razie. Już. Okej. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Odpowiedzieli mu jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Wtedy ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wówczas Jezus mu oznajmił, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, czy synu Jana, bo nie ciało i krew objawiły to tobie, lecz mój Ojciec, który jest w niebie. I werset 21 z tego rozdziału mówi nam właśnie te słowa, które przytoczyłem. Od tego czasu zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. To jest bardzo znany fragment z Ewangelii i cytowany właśnie konkretnie w tej sytuacji i w tym kontekście, jakiej odpowiedzi, jakiej udziela Szymon Piotr naszemu Panu, ty jesteś Chrystus, czyli Mesjasz, Syn Boga Żywego. Piękne wyznanie Piotra, w którym Piotr rozpoznaje naszego Pana, że to on jest właśnie tym długo wyczekiwanym Mesjaszem. I jak zaznacza nasz Pan przy tej okazji, że zrozumienie tej ważnej prawdy, i trzeba powiedzieć, że nie tylko ważnej, ale najważniejszej prawdy, najważniejszej nauki, najważniejszej doktryny, nie wynika z inteligencji Piotra, ani z jego głębokiej znajomości pism, ani z jakiejś jego zdolności interpretacji tych pism. Nawet przypuszczamy, że apostoł Piotr z racji tego, że z prostego zawodu, który wykonywał, że był rybakiem, był po prostu prostym człowiekiem, nie był głęboko wykształconym człowiekiem. Tak więc, jak mówi nasz Pan, Piotr nie doszedł do tej prawdy sam, do tego wniosku, ale tę wielką prawdę Piotrowi objawił sam Bóg. Ja dzisiaj w swoim wykładzie chciałbym skupić się nie tylko na tej odpowiedzi, która jest bardzo istotna, którą Piotr udziela naszemu Panu, ale też chciałbym się skupić na tym pytaniu, które stawia nasz Pan, bo właśnie z tego ważnego pytania wynika potem ta ważna odpowiedź. Dlatego temat naszego wykładu zatytułowałem: a wy za kogo mnie uważacie? Istnieje podobno takie powiedzenie, a nawet stare przysłowie, które gdzieś pewnie przysłowie mają swoje brzmienie, ale tego oryginalnego brzmienia niestety nie udało mi się znaleźć, ale które stanowi dobry początek do naszego fragmentu Ewangelii. To powiedzenie brzmi tak. W zależności od tego, kim ktoś jest dla ciebie, tak go traktujesz. Zgadzamy się z tym, braterstwo? Jest tak? Oczywiście, że tak jest. Wszyscy się z tym zgadzamy. To jest niezaprzeczalna prawda i tak to działa, i tak to funkcjonuje. Taka zasada funkcjonuje między nami, ludźmi. Jeśli kogoś cenimy, jeśli ktoś jest dla nas autorytetem, jeśli kogoś kochamy, to ten ktoś jest przez nas szanowany. Ten ktoś jest przez nas doceniany. Liczymy się wtedy z jego zdaniem, bo on czy ona zajmuje ważną pozycję w naszym życiu. Mamy taki, każdy z nas robi taki ranking osób podświadomie, których jednych umieszcza wyżej, a drugich umieszcza niżej. I odpowiednie miejsce w tym rankingu, czyli wysokie miejsce, sprawia, lub niskie, sprawia, jak kogoś traktujemy. Jak wysoko zajmuje wysoką pozycję, będziemy go traktować lepiej. Jak niską, zawsze będzie to traktowanie troszkę gorsze. To również wpływa na relacje, jakie mamy z takimi osobami. Im ktoś jest dla nas ważniejszy, cenniejszy, jest większym autorytetem, tym staramy się lub mamy z nim po prostu głębsze relacje, w przeciwieństwie do tych, którzy tak ważni w naszym życiu nie są. I dlatego to pytanie, które postawił nasz Pan apostoł, za kogo mnie uważacie, niejednokrotnie spotykamy w naszym życiu. Załóżmy, że ktoś zaniedbuje swoją rodzinę, bo to trzeba taki przykład przedstawić. Może żona męża, rodzice nie interesują się dziećmi, bo na przykład mają tyle ważnych spraw do załatwienia, że na te swoje pociechy już po prostu nie mają czasu, a dzieci na przykład nie szanują rodziców. Może tak być? Niejednokrotnie tak się zdarza w większości polskich, a może i rodzin z całego świata. Więc teraz jest, jeśli jest ktoś, kto spotyka się z taką sytuacją i załóżmy, że jest zmuszony do zajęcia stanowiska, bo jest krewnym i widzi, że to napięcie rośnie w tej rodzinie i grozi jakimś konfliktem i poważną rzeczą i coś się zaczyna dziać i trzeba zareagować. I on ma takie, jakby to powiedzieć, upoważnienie z racji pokrewieństwa, że ma prawo zająć stanowisko w tej sprawie, to najczęściej patrzy na to, jaka jest sytuacja i wybiera tą osobę w stosunku do której widzi, że jest właśnie przyczyną tego wszystkiego i jakie pytanie najczęściej jej stawia? Może postawić? Kim właściwie jest dla ciebie twoja rodzina? Kim oni są dla ciebie? Za kogo ich uważasz? Mocne pytania, które pokazują nam właśnie tą zasadę. W zależności od tego, kto kim jest dla ciebie, tak go traktujesz. Więc jeśli źle mnie traktujesz, to kim właściwie dla ciebie jestem? Bo z racji tego, że jestem twoim mężem, twoją żoną, dzieckiem, rodzicem, bratem, siostrą, powinienem być dla ciebie kimś bliskim przecież, prawda? I w związku z tym powinienem to zobaczyć właśnie w tym, jak mnie traktujesz. Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje nam dokładnie to samo pytanie, tą samą zasadę, fundamentalne pytanie zadane przez naszego Pana, a co za tym idzie pytanie właśnie o tę zasadę, która jest zawarta w tym pytaniu. Za kogo mnie uważacie? To pytanie jest ponadczasowe i brzmi aż do dzisiejszego dnia. Z tym, że my mamy tendencję do tego, żeby się skupiać na odpowiedzi Piotra bardziej niż na pytaniu naszego Pana. Czyli co Piotr powiedział, co Piotr odpowiedział na to pytanie. Jak pięknie Piotr odpowiedział na to pytanie, czyż nie? A samo pytanie, które może być skierowane do każdego z nas, bardziej bezpośrednio i osobiście, czyli a ty za kogo mnie uważasz? Zwróćmy uwagę, że nasz Pan w czasie swojej pierwszej obecności na ziemi, kiedy był człowiekiem, zadawał ludziom różne pytania. Zadawał uczniom różne pytania. Jakie? Na przykład Ewangelia Marka 9:33-34. Marek 9:33-34. Tam jest opisana sytuacja, że apostołowie, nasz Pan idzie do Kafarnaum, ale idzie tam przed apostołami, a oni dochodzą do Niego wtedy, kiedy On już tam na nich czeka w domu. I po drodze ci apostołowie idą i rozmawiają i przychodzą do domu, gdzie nasz Pan na nich czeka. I mamy zapisane tak. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu, Jezus zapytał ich, czyli zadał im pytanie. O czym to tak w drodze rozprawialiście? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Albo inne pytanie, jakie stawia nasz Pan Piotrowi. Temu samemu Piotrowi, który przed chwilą wyznawał, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Jan 21:15. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie bardziej niż te rzeczy? To pytanie dla Piotra było z pewnością przeszywające. Myślę, że jakiś prąd musiał przejść przez jego ciało i jak mamy napisane, bardzo go zasmuciło. Ponieważ w ten sposób Pan dał mu trudną lekcję objawiającą jego słabość, ale też objawiającą jego pokutę i żal za swój upadek. Jednak coś możemy w tym wszystkim zauważyć. Kiedy weźmiemy pod uwagę te wszystkie pytania, które nasz Pan stawia różnym osobom, to możemy zauważyć fakt, że kiedy nasz Pan zadaje komuś pytania, czy uczniom, czy nauczonym w piśmie, czy faryzeuszom, czy komukolwiek innemu, to cechą charakterystyczną jego pytań jest to, że on zadaje pytanie nie dlatego, że chce się czegoś dowiedzieć. To my zadajemy pytanie, bo czegoś nie wiemy, więc pytam, bo nie wiem. Ale nasz Pan zadaje pytanie nie dlatego, że chce się czegoś dowiedzieć, tylko dlatego, ponieważ chce, żebyśmy to my się czegoś dowiedzieli. Zadaje nam pytania, bo chce nam coś zasugerować, chce nam coś uświadomić. I dlatego pytam. Dlatego te pytania nie dotyczą spraw nieistotnych, błahych. Jak wam się dzisiaj spało, braterstwo? Jaką mieliście podróż? A co w domu? Czy wszyscy zdrowi? Te pytania naszego Pana są bardzo osobiste, bardzo bezpośrednie i tak jak wspomniałem wcześniej, zmuszają nas do myślenia i zmuszają nas do zastanowienia się nad sobą. Zwróćmy uwagę. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Możecie pić kielich, który ja będę pił? Czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzież więc jest tych 9? Kiedy nasz Pan dokonywał w czasie swojej pierwszej obecności tych wszystkich dzieł, których dokonywał, to widzimy, że czyni niesamowite rzeczy. Przywraca chorych do zdrowia, ale nie tylko to. Przywraca umarłych do życia. To jest, drodzy braterstwo, coś niesamowitego i coś niezwykłego. Moc, która po prostu szokuje. My o takich rzeczach tylko czytamy albo słuchamy na kartach z Nowego czy Starego Testamentu, nawet możemy przeczytać o takich cudach, ale nikt z nas nigdy na własne oczy nie widział takiego cudu. Niecodzienne i niesamowite rzeczy. Poza tym możemy zauważyć, że wchodzi w ostrą i kontrowersyjną polemikę z faryzeuszami nauczonymi w piśmie i co więcej, wszystkiemu temu przyglądają się tłumy z Żydów, może z pogan, obserwują go, obserwują tą całą sytuację. I widząc to wszystko, trudno nie zastanowić się nad takim człowiekiem, nad tym niezwykłym człowiekiem. I trudno nie zadać sobie pytania, kim on tak naprawdę jest. Kim jest ten człowiek, który dokonuje tak niezwykłych rzeczy? Albo jak mamy napisane w Biblii, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Kim on jest? I teraz, kiedy Jezus z uczniami przychodzi w okolice Cezarei Filipowej, to zadaje uczniom pytanie. To jest nasz fragment. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Trzeba powiedzieć, że to jest dość imponująca lista. Przyrównać kogoś do proroka Starego Testamentu i to znanego, uznanego przez Boga, błogosławionego przez Boga, jak Jeremiasz, jak Eliasz, no niektórzy jak Jan Chrzciciel przyrównują. Ale czy naszego Pana w ogóle obchodzi, za kogo go ludzie uważają? Jego to tak naprawdę w ogóle nie interesuje, bo on tak naprawdę nie dba o to, za kogo go ludzie uważają. Nie liczy się z opinią innych ludzi i nigdy się z nią nie liczył. Jedyną osobą, z opinią której nasz Pan się liczy, to jest jego Ojciec, który jest w niebie. Więc tak naprawdę nie do końca przejmuje się tym, za kogo go ludzie uważają i co ludzie o nim mówią, co o nim myślą. On wie, że postępuje doskonale, bezgrzesznie, dlatego nasz Pan nigdy nie dba i nigdy nie dbał o opinię u innych ludzi. Ewangelia Jana 5,41 mniej więcej te słowa oddają właśnie w ten sposób. W jednym z przekładów polskich znalazłem, już nie pamiętam w jakim, ale to jest do sprawdzenia. Słowa naszego Pana, który mówi w taki sposób. Ja nie potrzebuję uznania ze strony ludzi. Czyli on w ogóle nie dba o to uznanie, a więc nie dba również o to, co ludzie o nim myślą. To jest niestety, braterstwo, nasza słabość. My jesteśmy niedoskonali i zależy nam na tym, żebyśmy cieszyli się dobrą opinią u innych. Że często zależy nam na tej dobrej opinii. Nie mówię tutaj o sytuacji, w której liczymy się z potrzebami innych na przykład. Albo z ich uczuciami. I w związku z tym cieszymy się też u nich dobrą opinią. Choć jak życie pokazuje, to wcale nie jest jednoznaczne, że jak dla kogoś zrobić coś dobrze i będziesz się starał zaspokoić jego potrzeby, że on będzie miał o tobie dobrą opinię, może mieć złą i życie to potwierdza. Ale mam na myśli sytuację, kiedy robimy coś tylko po to, żeby się przypodobać innym, żeby wejść ich łaski, żeby nas lubili, albo żeby przynajmniej nie mówili o nas źle. Zgodnie z zasadą, a co ludzie powiedzą? Ja nie mogę tego powiedzieć, chociaż dobrze, mam dobrą intencję, chcę powiedzieć coś dobrego, właściwego, ale co inni powiedzą, jak ja to powiem? Co inni powiedzą, jak ja to zrobię? Co ludzie powiedzą? Co w pracy powiedzą? Myślę, że receptą na to jest również postawa apostoła Pawła, który może być tutaj dla nas wzorem i który daje nam taką radę w Galacjan 1.10. Mówiąc o sobie oczywiście. Galacjan 1.10. Czy bowiem teraz chcę się przypodobać ludziom czy Bogu? Czy szukam uznania wśród ludzi? Takie pytania stawia apostoł Paweł. Jak na to odpowiada? Gdybym jeszcze teraz szukał uznania wśród ludzi, nie byłbym sługą Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, bracie, takie to jest ważne. Jak szukam, głosząc Ewangelię, głosząc prawdę, robię to tylko dlatego, bo szukam uznania u ludzi. Szukam tej dobrej opinii, żeby mnie cenili, żeby mnie doceniali, żeby o mnie dobrze myśleli. Nie jestem sługą Jezusa Chrystusa. Wracając do naszego Pana. Nasz Pan zatem nie chce się przypodobać ludziom i nie zależy mu na tym, co oni o nim myślą. Co więcej, nasz Pan dobrze wie, co ludzie o nim myślą i za kogo go uważają, bo jest doskonały, jest bacznym obserwatorem i wychwytuje błyskawicznie takie rzeczy. Co więcej, on potrafi czytać ludzkie myśli. On siedząc w domu i czekając na apostołów, którzy szli po drodze i rozmawiali, dokładnie wiedział, o czym oni rozmawiali, bo ich o to zapytał. Więc dokładnie wie, o czym ludzie myślą i za kogo go uważają. No więc jeśli taka jest sytuacja, to po co pyta? Dlaczego zatem nasz Pan pyta, za kogo ludzie mnie uważają, skoro wie, za kogo go ludzie uważają, a poza tym w ogóle się nie liczy z ich zdaniem? Najwyraźniej robi to tylko z jednego powodu. Zadaje to pierwsze pytanie tylko po to, żeby za chwilę zadać to drugie. To pierwsze pytanie jest zupełnie nieistotne. Jest tylko wstępem do tego drugiego pytania. Jest jego zapowiedzią. Tylko po to, żeby zwiększyć moc tego drugiego pytania. I dlatego to drugie pytanie poprzedza tym wcześniejszym. Więc kiedy zadaję im to pierwsze pytanie, to uczniowie się angażują. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I oni teraz odpowiadają. Chętnie mistrz pyta, nasz nauczyciel Pan pyta, trzeba mu odpowiedzieć. Więc mu odpowiadają, co kto słyszał, co gdzieś tam podsłyszał. Jedni mówią, że za Jeremiasza, drudzy za Eliasza. A kiedy kończą, to nasz Pan pomija ich odpowiedź. W ogóle jakby nie zwraca na nią uwagi. W ogóle go to nie interesuje. Zadaje im inne pytanie, które dotyczy ich samych, a nie tych ludzi, którzy są na zewnątrz. A wy, za kogo mnie uważacie? Ludzie myślą o mnie różnie. Może być sytuacja, że tyle jest ludzi, tyle będzie opinii na mój temat. Ale to dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie znaczenie ma, za kogo wy mnie uważacie. Kim ja jestem dla was? Kim ja jestem dla ciebie? I tu właśnie pada ta wspaniała odpowiedź apostoła Piotra. Zamienne słowa, które określają, kim jest nasz Pan. Za kogo go oni uważają? Ty jesteś Chrystus, czyli Mesjasz, Syn Boga Żywego. No więc właściwie należałoby stwierdzić, że odpowiedź na to pytanie już znamy, tak? Czyli za kogo wy mnie uważacie? Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I wiemy, co w takim wypadku powiedzieć, jeśli takie pytanie padnie. Nie można zresztą chyba udzielić lepszej odpowiedzi, niż udzielił Piotr. Odpowiedź Piotra jest po prostu strzałem w dziesiątkę. Nasz Pan nie koryguje Piotra, wręcz przeciwnie. Zaznacza, że to, co powiedziałeś, nie pochodzi z swojej inteligencji, tylko to mój Ojciec otworzył wam oczy zrozumienia, żebyście we mnie rozpoznali tego długo oczekiwanego Mesjasza, że ja jestem Nim. Tak myślę, drodzy braterstwo, właśnie. Ja tak myślę, że to wyznanie Piotra przynajmniej mnie w pełni przekonuje, że tak właśnie jest. I myślę, że was również to przekonuje, że Jezus jest tym długo oczekiwanym Mesjaszem. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć nawet więcej na temat naszego Pana, ponieważ mamy ten temat przebadany i postać naszego Pana widzimy i z tej strony, jak Piotr ją ujmuje, i z drugiej strony, i z trzeciej, i z dziesiątej strony. W Biblii jest to najważniejszy temat od pierwszych do ostatnich stron Słowa Bożego. Gdyby w związku z tym więc na ulicy ktoś was zapytał, za kogo uważasz Syna Człowieczego, to wiemy, co odpowiedzieć, prawda? No bo mamy tu napisane. Jest Mesjaszem, Synem Bożym. Jeśli mielibyśmy rozwiązać test ze znajomości Biblii i pojawiłoby się w tym teście takie pytanie, za kogo uważasz Syna Człowieczego, to wiemy, jaka jest prawidłowa odpowiedź i którą prawidłową odpowiedź zaznaczyć. Jeśli ktoś pod koniec życia zapytałby jakiegoś chrześcijanina, kim był dla ciebie Jezus Chrystus przez całe twoje życie, to myślę, że bez problemu mógłby odpowiedzieć. Tym Mesjaszem długo oczekiwanym. Jest moim Zbawicielem, synem Boga żywego. Więc na to pytanie już mamy prawidłową odpowiedź. Jednak jak na pewno braterstwo wyczuwacie, mówię to trochę z przekąsem. Bo jak widać, ta odpowiedź może być czysto intelektualna i niezwiązana z naszym życiem. Ja po prostu wiem, jak jest. Bo jest taki werset i jest napisane. Nawet jak mam słabą pamięć, to, że Jezus jest Mesjaszem, jestem długo wyczekiwanym Zbawicielem, zapamiętam. Nawet przy mojej słabej pamięci i bez problemu wiem, znam tą odpowiedź, mogę komuś ją udzielić, jeśli ktoś zapyta. I to jest prawda, to mnie przekonuje. Tylko czy o to chodzi naszemu Panu? Myślę, że zgodzicie się ze mną, że z pewnością chodzi mu o coś znacznie więcej. Za tym pytaniem kryją się dużo głębsze rzeczy niż sama ta odpowiedź udzielona przez Piotra. To jest pytanie o tak naprawdę nasze życie. Pytanie o nasze relacje z Panem. Dla prawdziwie poświęconych to pytanie i ta odpowiedź znaczy coś więcej niż tylko znajomość intelektualną, która może pomóc na przykład przy rozwiązywaniu biblijnego testu. Dla prawdziwych poświęconych ta prawda jest prawdą ich życia. Oni w tej prawdzie kotwiczą całe swoje życie to, kim są i co posiadają. Jeżeli więc chcę być naśladowcą Jezusa Chrystusa, jeżeli chcę zaprzeć samego siebie, wziąć swój krzyż na swoje plecy i kroczyć Jego śladami, to żeby tak się stało, moje życie, moje serce musi być oparte na tej prawdzie, na tym wyznaniu, które powiedział Piotr. Mój cały świat musi kręcić się wokół tego wyznania i wokół tego, co z tego wyznania wynika dla mnie. I podobnie jak naszego Pana, nie powinno mnie szczególnie interesować, za kogo mnie ludzie uważają. Albo za kogo uważają właśnie Syna Bożego. To, co inni mówią o naszym Panu, to, co mówią o mnie, to, co świat mówi, to, co nominalni chrześcijanie mówią, za kogo uważają Syna Człowieczego, albo za kogo uważają mnie. To nie powinno mieć szczególnego znaczenia. A kiedy tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje, że ta właśnie prawda staje się częścią mojego życia, a nie zwykłą informacją? Dzieje się tak wtedy, kiedy ta prawda o Zbawicielu przechodzi do mojego serca. I to jest coś, co powtarzamy bardzo często tutaj i w zborach, i myślę, że z tej mównicy. Kiedy owładnie moim sercem. Wtedy tak się dzieje. Ona po prostu nie może zatrzymać się w mojej głowie. Bo jeśli tak się stanie, że ta prawda o Zbawicielu zatrzyma się tylko w mojej głowie, to ona niczego w moim życiu nie zmieni. Kompletnie nic się nie zmieni. A jeśli ma coś się zmienić, to chodzi o to, żeby z głowy przeniosła się 50 centymetrów niżej i trafiła do mojego serca. Może jakiś przykład. Przykład tego, jak ta prawda działa w życiu ludu Bożego. Jak działa, kiedy jest na przykład tylko w umyśle, a jak działa, kiedy jest w sercu. Apostoł Paweł, zwróćmy uwagę, że on również otrzymał od naszego Pana znaczące pytanie od samego Jezusa. Wtedy, kiedy jeszcze był wykształconym i zaangażowanym faryzeuszem o imieniu Saul. Na pewno wszyscy dobrze pamiętamy, o co zapytał nasz Pan Saula, tego byłego apostoła Pawła. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? I to pytanie było wstrząsające dla niego. I cała ta sytuacja była dla niego wstrząsająca, bo to całkowicie odmieniło jego życie. Ta sytuacja i to pytanie, które zadał mu nasz Pan. Tego pytania nie zadał mu żaden z apostołów, który w tym czasie był i widział, jak ten Saul prześladuje zbory Boże i teraz idą do tego Saula i mówią do tego faryzeusza i mówią mu, dlaczego prześladujesz naśladowców Jezusa Chrystusa? Albo tego pytania nie zadał mu żaden zbór, który był obiektem prześladowań Saula, faryzeusza o imieniu Saul. I teraz pod wpływem tych prześladowań stosują oficjalne pismo do tego faryzeusza, Saula, prześladowcy chrześcijan, dlaczego nas prześladujesz? Ani apostołowie, ani żaden zbór, ani żadni naśladowcy nie stawiają tego pytania Saulowi, czyli Pawłowi. To pytanie zadaje mu sam Chrystus, zmartwychwstały i uwielbiony w duchowej naturze. Dlaczego mnie prześladujesz? I co się dzieje? Ta sytuacja wywraca jego życie do góry nogami. Paweł w związku z tym wydarzeniem nie tylko, że zmienia swoje imię, ale on zmienia kierunek swojego życia. I od tej chwili nic już w jego życiu nie będzie wyglądać tak samo. Paweł uznaje Jezusa za swojego Zbawiciela i za swojego Mesjasza, o czym szeroko potem będzie pisał we wszystkich swoich listach i głosił przy każdej nadarzającej się okazji. I zobaczmy, że apostoł Paweł nie tylko przyjmuje to jako zmianę swojego poglądu, że kiedyś uważał, że ten Jezus z Nazaretu to taki samozwańczy Zbawiciel. A teraz na przykład mógłby sobie pomyśleć po tym zdarzeniu, aha, no rzeczywiście, no ta sytuacja z tym Jezusem, który mi się objawił, rzeczywiście, nie pomyślałem o tym od tej strony, ale gdyby się tak lepiej nad tym zastanowić, to racja, rzeczywiście, ten Jezus Nazaretu jest jednak tym Mesjaszem. Paweł, chociaż dociera do niego to zrozumienie i ta cała sytuacja i to pytanie, które stawia mu Chrystus, to ona nie zatrzymuje się na tym zrozumieniu, tylko idzie krok dalej. Idzie w stronę serca, bo wtedy ten fakt dokładnie przemienia jego życie. Ta prawda dotyka jego serca i ogarnia, przechodzi do jego serca i zaczyna w nim rządzić. I właśnie dzięki temu Paweł staje się innym człowiekiem. Jak bardzo innym człowiekiem stał się apostoł Paweł? Możemy to przeczytać w jego historiach, czyli w tym, co się wydarzyło po nawróceniu. Jak bardzo innym człowiekiem stał się apostoł Paweł. I jedną z takich historii chciałbym dzisiaj braterstwu przytoczyć. To historia, kiedy Paweł i Sylas zostali wtrąceni do więzienia. I ta historia jest zapisana w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział. Nie będziemy tego całego czytać, bo nie zdążymy. Ale mamy tam napisane, że Paweł i Sylas przybyli do Filipii. Filipii, gdzie spotkali Lidię. Lidię, której Pan otworzył serce, w której później w tej Filipii w jej domu był zbór i ona została ochrzczona i zaprosiła ich, czyli Pawła i Sylasa, do swojego domu. Ale po drodze, jak szli do tego domu, zaczęła iść za nimi pewna młoda dziewczyna, która była opętana przez demona. I ta dziewczyna, która była opętana przez demona, potrafiła, a właściwie ten demon, który w niej mieszkał, potrafił przepowiadać przyszłość. I po kilku dniach takiego chodzenia za nimi, bo ona kilka dni za nimi chodziła, i wołała coś szczególnego. Werset 17 z tego Dziejów Apostolskich, 16 rozdział, mówi tak. Ludzie ci są sługami Boga Najwyższego i przychodzą, by mówić wam o drodze, która wiedzie do zbawienia. Ona tak chodziła za nimi i tak krzyczała, więc trochę im pomagała, prawda? Ale co zrobił Paweł? Paweł zirytowany w końcu odwrócił się i powiedział do owego ducha: w imię Jezusa Chrystusa rozkazuję ci, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili ją opuścił. I wtedy, kiedy zobaczyli to ludzie, którzy czerpali zyski z umiejętności wróżenia tej dziewczyny i zobaczyli, że ona straciła swoją moc, złapali Pawła i Sylasa, zaprowadzili ich siłą na rynek przed urzędników, zdarli z nich ubrania i zaczęli ich biczować. Od razu wymierzyli sąd i od razu wymierzyli karność. Jeden z przykładów mówi, zaczęli ich siec rózgami. A w końcu w tym stanie takim bardzo obolałym zaprowadzili ich do więzienia i zamknęli ich w więzieniu. I tu przeczytam kawałek fragmentu z tych Dziejów Apostolskich. I nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się śpiewem i wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo wszyscy tu jesteśmy. I tu zatrzymajmy się na chwilę przy tej sytuacji. Jest jakby zareagował człowiek, to jest ta pierwsza postawa, jedna z tych dwóch, które omawiamy, który jest wyłącznie takim intelektualistą i który pod wpływem, powiedzmy, argumentów i jakichś logicznych dowodów przyjąłby Jezusa jako swojego Zbawiciela, jako swojego Mesjasza i by się tak zastanowił, przemyślałby to wszystko i stwierdził ostatecznie, że rzeczywiście, tak, no racja, no przekonuje mnie to rzeczywiście, Jezus jest tym Mesjaszem, Synem Boga, żywego Synem Bożym. Jakby się zareagował w tej sytuacji człowiek, który by z takim podejściem chodził i głosił Ewangelię po to, żeby ten pogląd przyjęli również i inni. W przeciwieństwie do człowieka, dla którego ta prawda o tym, że Jezus jest Zbawicielem, że Jezus jest Mesjaszem, jest częścią jego życia i właśnie jego serca i życia. I właśnie dlatego stał się naśladowcą Jezusa Chrystusa. Jest ta pierwsza postawa. Jak można sobie wyobrazić takiego człowieka? Ja myślę, że to nie jest trudno sobie wyobrazić. Bo takie rzeczy to nie są nierealne i często możemy je spotkać w naszym codziennym życiu. No, jak można sobie wyobrazić? No jak tak można w ogóle? To my przychodzimy z dobrą nowiną do tych ludzi, a oni nas tak okrutnie traktują i tak nas okrutnie potraktowali, to po prostu wołał pomstę do nieba. No takich rzeczy nie może być w dzisiejszych czasach. Nasza noga więcej tu nie powstanie. Albo po co ja wyganiałem demona z tej dziewczyny? Może zbyt emocjonalnie zareagowałem. Teraz zamiast siedzieć w więzieniu, bylibyśmy w drodze do innego miasta, tak? To był jednak błąd. Nie trzeba było tego robić. Siedzimy w tym lochu, w tej ciemnicy i nie wiadomo jeszcze, jak to się dla nas skończy. A więc co? Poirytowanie? Może jakieś niezadowolenie? Może gniew? Może złość? Nerwy? Zgorzknienie? Nie mówiąc o może jakiejś nienawiści, która by się pojawiła. A jak zareagowali apostoł Paweł i Sylas? W ich reakcji widzimy sposób, w jaki ta prawda o Zbawicielu oddziałuje na ich serce i na ich życie, na postawę, jaką reagują prawdziwi naśladowcy Jezusa Chrystusa. I co w tej postawie widzimy? Jak drastycznie jest ona inna od tej pierwszej postawy. A więc zobaczmy, Paweł i Sylas w więzieniu, ubiczowani, zakrwawione plecy, poranieni, posiniaczeni. Przecież to były ogromne cierpienia. Być ubiczowanym to po prostu jest straszne cierpienie. Strąceni w nocy do więzienia, gdzie nie ma wygodnego łóżka, nie ma internetu, nie ma 3 posiłków na dobę w zrównoważonej diecie, a wręcz przeciwnie, z pewnością jest wilgoć, smród, dyby, przecież oni zostali zakuci w dyby. Więc w takiej trochę nienaturalnej pozycji nie są w stanie za bardzo się odprężyć tam, ani położyć. Zresztą jak mogliby się położyć, na co, skoro ich plecy były jedną wielką raną? I co więcej, są w pełni świadomi tego, że zostali potraktowani w sposób bardzo niesprawiedliwy. I teraz jak wygląda postawa takiego człowieka właśnie, ta druga postawa, który znalazł się w obliczu tak trudnych warunków? No ten werset 25 nam mówi, czyli to, co już czytaliśmy. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Ciekawe, prawda? Czyli oni modlili się i śpiewali na głos. Na głos śpiewali i na głos się modlili. Także ci więźniowie, inni, którzy tam byli, słuchali uważnie tego, co oni tam robią w tym więzieniu. Dodatkowo świadczyli Ewangelię, radosną nowinę o Zbawicielu, tym wszystkim, którzy byli pozamykani w tych celach. Czyli co? Czyli tak naprawdę tą sytuację z ubiczowaniem, z tym rynkiem, z tymi tam biczowali, potraktowali tak szkicowo. Nie mówili, a was ubiczowali, a nas ubiczowali. To ciężka sytuacja, prawda? I cały czas by rozważali nad tym swoim cierpieniem, się skupiali nad tym. Oni w ogóle na ten nic nie mówią. Ani słowa, zobaczmy, bracie, ani słowa narzekania, ani słowa utyskiwania, żalu, gniewu, irytacji, żadnego rozczarowania, żadnego smutku, obnoszenia się ze swoim cierpieniem. Tylko oddanie Bogu chwały przez śpiew i modlitwę. Jest różnica? Jest różnica, prawda? I zobaczmy, jak Bóg zainterweniował, czyli trzęsienie ziemi o północy. Jak oni śpiewali, wtedy nagle powstało trzęsienie ziemi. Strażnik więzienny, widząc, co się dzieje, to chce zrobić. Chce popełnić samobójstwo, ale Paweł krzyczy do niego, czekaj, nie rób sobie krzywdy, wszyscy tu jesteśmy. A gdyby Paweł nie był nawrócony w tym momencie, to jak mógłby zareagować? Nawet mając tą wiedzę o Mesjaszu, a ten pogląd by nie został przyjęty, tylko zostali tak potraktowani niesprawiedliwie i się teraz z tym obnoszą. Jesteś przedstawicielem tych, którzy nas tutaj wsadzili, którzy nas tak okrutnie potraktowali. Oni nas ubiczowali, więc jedyną rzeczą najlepszą, jaką możesz zrobić, to popełnić samobójstwo. Ale oni zajmują inną postawę. Oni temu człowiekowi, który jest przedstawicielem ich oprawców, chcą podzielić się z nim radością, jaką mają w Chrystusie, jaką sami posiadają. Dlatego Paweł mówi do tego człowieka pośpiesznie, stara się wyprzedzić te fakty, prawda? Nie rób sobie krzywdy. I zobaczmy, co się dzieje, jaka zmiana sytuacji w ogóle w tym więzieniu. Spójrzmy na chwilę na tego strażnika. Wydaje się, że do tej pory życie tego strażnika było takie uporządkowane, gdyby tak spojrzeć z boku, prawda? Przechodził się z kluczami między tymi celami. Wszystko miał pod kontrolą. Człowiek wolny, w przeciwieństwie do tych, którzy są pozamykani w tych celach. Ale z punktu widzenia apostoła Pawła i Sylasa, to on był niewolnikiem, a oni byli wolni. On był niewolnikiem grzechu, a oni byli wolni w Chrystusie, który z pewnością, ten Chrystus, ten Jezus, ten Zbawiciel, był wtedy w tym więzieniu razem z nimi. I Bóg, drodzy bratestwo, dopuszcza w życiu na różnego rodzaju wstrząsy. Takie trzęsienia ziemi, które mają swój określony cel. A co było celem Boga w tym konkretnym doświadczeniu, w tej sytuacji, którą tu omawiamy w tym więzieniu? Może miał kilka celów, nie wiemy, ale jeden się wyróżnia zdecydowanie. Celem Boga w tym doświadczeniu był strażnik tego więzienia. Bóg zaaranżował całą tę sytuację tylko ze względu na Niego. Widzimy, że w wyniku tego trzęsienia ziemi kajdany wszystkich więźniów opadły, te cele się pootwierały i strażnik, który do tej pory panował nad swoją życiową sytuacją, nagle chce się zabić. I kiedy Paweł odwraca go od tego zamiaru, to zobaczmy, sam ten fakt dla tego strażnika jest oszałamiający. I tak jak wcześniej całe to miejsce drżało w wyniku trzęsienia ziemi, tak teraz ten człowiek drży przed Pawłem i Sylasem. Werset 29. Wtedy tamten zażądał światła. Skoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. Tak na marginesie, mamy takie wstrząsy w życiu, braterstwo, prawda? Doświadczenia, nieporozumienia, konflikty, wiele nieprzyjemnych, trudnych sytuacji, trudnych doświadczeń, problemów ze zdrowiem, pracą. Bóg to puszcza w naszym życiu na różnego rodzaju, jak widzimy, trzęsienia ziemi, aby zburzyć naszą rzeczywistość, którą może z taką skrupulatnością i pieczołowitością do tej pory sobie układaliśmy i w której czuliśmy się i czujemy się już na tyle dobrze, że właściwie nic już nie chcemy specjalnie zmieniać. Tylko chcemy tak sobie żyć i czekać i może to królestwo przyjdzie, a my sobie spokojnie będziemy tak żyć. Ale pewnego dnia przychodzi trzęsienie ziemi, które może być lekkie, ciężkie albo może być takim wstrząsem, który wszystko wywraca do góry nogami. Więc w takich sytuacjach musimy pamiętać o jednej rzeczy, że tego typu doświadczenia, jakie, na które Bóg dopuszcza, jaki mają cel, żeby nam, w naszym życiu doprowadzić do zmian, które są po prostu niezbędne. Pewne rzeczy po prostu Pan chce nam poukładać inaczej niż poukładaliśmy sobie według naszego pomysłu. Inaczej, czyli lepiej, po Bożemu. Może chce nas coś wypróbować, może chce coś nas oczyścić. Na pewno ma takie cele, wzmocnić nas, rozwinąć. Niemniej, chociaż są to nieprzyjemne i bardzo trudne rzeczy. Naprawdę, jak ktoś się dostaje takiego doświadczenia, to się łatwo mówi, prawda? Że ja już jutro mogę umrzeć dla Pana. Ja już jeden kiedyś słyszałem, siostra Marelka, czyli moja mama, wie o kim mówię. Ja nawet mogliby mnie jutro na stosie spalić. Jestem taki gotowy do tego, żeby po prostu, żeby oddać moje życie Jezusowi. Ale jak deklaracje bez pokrycia są puste, dlatego, że dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w takich doświadczeniach, to się przekonujemy, jak bardzo one są trudne. Niemniej bez względu na trudność, bez względu na to, co się dzieje, są dla naszego dobra. Wróćmy do naszej historii. Strażnik poprosił o światło i zadał też pytanie. Panowie, co mam czynić, aby być zbawiony? Czyli potrzebował światła. A światło to piękny symbol, prawda? On nie tylko potrzebował światła tej pochodni, bo tam było ciemno, żeby wejść i zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest, jak oni mówią. On potrzebował światła w sensie duchowym. Potrzebował światła prawdy, żeby ktoś mu powiedział teraz, oświecił go, co on ma robić, aby żeby być zbawiony. I zobaczmy, że otrzymuje to światło, ponieważ Paweł i Sylas odpowiadają na jego pytanie. Werset 31 i 32. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. To jest takie krótkie zdanie, które często jest tak mówione w różnych grupach takich bardzo charyzmatycznych i to jest tak zdatkowo powiedziane na zasadzie, że jeśli tak zrobisz, jesteś zbawiony. Wierzysz, że Jezus jest twoim zbawicielem? Wierzę, jesteś zbawiony. Ojejku, jakie to proste, nie wiedziałem, że tyle trzeba tylko, żeby być zbawionym. Wystarczy to wyznać to jedno zdanie powiedzieć i jestem zbawiony. I to zdanie tutaj pada. Uwierz w Pana Jezusa, będzie zbawiony ty i twój dom, ale na tym się nie kończy. To nie jest jedyna rzecz, którą apostoł Paweł mówi, dlatego że za chwilę dalej mówi i głosili Słowo Boże Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Czyli Paweł razem z Sylasem udzielają szerokiej odpowiedzi, szerokich, wielkich wyjaśnień. To na pewno była wyczerpująca odpowiedź na to jego pytanie, co on ma zrobić, żeby być zbawiony. No i nie oszukujmy się, braterstwo. Z pewnością Paweł, będąc pod wpływem Ducha Świętego, dobrze wiedział, co mu powiedzieć. Dobrze wiedział, jakich słów użyć, żeby do niego trafiły i wiedział, co ma mu mówić. Więc Bóg przez tą całą sytuację, co widzimy, wzbudza wiarę w tym człowieku, w tym strażniku i wzbudza, co więcej, wzbudza wiarę w jego domownikach, widzi w predyspozycję w ich sercach, aby oni uwierzyli w Niego i w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, jako swojego Mesjasza i żeby ta prawda właśnie dotknęła ich serc. I tak się właśnie dzieje. Ten strażnik zabiera ich ze sobą do domu, obmywa ich rany, przyjmuje chrzest, on i jego rodzina, stawia przed nimi stół obficie zastawiony i jest wszystko dobrze i się bardzo cieszy. I to wszystko wydarzyło się w ciągu jednej nocy. Można powiedzieć w ciągu 6 godzin, bo o północy było trzęsienie i zanim nastał poranek, to już to cała ta sytuacja miała miejsce w ciągu I tylko jednej nocy, w ciągu jednej nocy ten człowiek przyjął prawdę o Mesjaszu, nie tylko do swojego umysłu, ale również do swojego serca. I nie tylko on, ale również wszyscy jego domownicy. A skąd to wiemy, że on przyjął ją do swojego serca, a nie tylko do swojego umysłu? Że tak logicznie Paweł mu argumentował, że go w końcu przekonał. I on teraz już wie, kim jest Jezus, Syn Boga Żywego, że to jest właśnie ten Mesjasz. Potwierdza nam to ta historia. Przemiana, jaka się dokonała w tym człowieku, pokazuje, że on właśnie tą prawdę przyjął do swojego serca. Zobaczmy, drodzy braterstwo. Wcześniej trzymał Pawła i Sylasa w zamkniętych celach, a teraz zaprasza ich do swojego domu. Wcześniej może krzywdził wielu tych więźniów, może i popychał Pawła i Sylasa, żeby szybciej, w jakiś sposób może przyczyniał się do zadawania ich cierpień, a teraz myje ich rany. Wcześniej podawał im śmieciowe jedzenie, bo tylko takie było tam w więzieniu podawane. A teraz robi dla nich ucztę, zostawia stół, siada razem z nimi do tego, żeby wspólnie zjedli posiłek. Wcześniej był załamany i gotowy był popełnić samobójstwo, a kilka godzin później jego serce przepełnia wielka radość, że poznał Boga i Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Czy nie takich zmian oczekuje od nas nasz Pan? No więc kiedy pyta, a ty za kogo mnie uważasz? To pyta nas o to, jak fakt, że jestem twoim Zbawicielem, wpływa na twoje życie. I to jest właśnie ta różnica. Podejście intelektualne, które niczego w naszym życiu specjalnie nie zmienia. I podejście sercem, które zmienia w naszym życiu wszystko. I teraz, drodzy braterstwo, jak patrzymy na to, co do tej pory powiedzieliśmy, choćby na tą sytuację z Pawłem i Sylasem, jakie myśli mogą wam przychodzić do głowy? Mi na przykład przychodzą takie, no tak, przecież to jest apostoł Paweł. Dlaczego my oczekujemy od siebie? Apostoł Paweł, chociaż był niedoskonały, jest dla nas niedościgłym wzorem właściwie. Nasz Pan oczywiście jest takim całkiem już ideałem, ale apostoł Paweł, czy można znaleźć w jego życiu coś, co da się skrytykować, coś negatywnego, co można by było powiedzieć, negatywnie ocenić jakieś wydarzenie z życia apostoła Pawła? No właściwie ciężko się czegokolwiek doczepić. On jest takim naprawdę wspaniałym przykładem godnym naśladowania. A my nie dość, że jesteśmy słabszym pokoleniem, bo jesteśmy słabszym pokoleniem żyjących w końcowych dniach tego świata, to jeszcze nie jesteśmy spłodzeni z Ducha Świętego. Co powoduje, że nie mamy w sobie tej mocy Bożej i tej zmiany sposobu myślenia, tej przemiany myślenia, jaką to spłodzenie z Ducha takim osobom dawało. Więc z czym my się porównujemy? Jak my możemy osiągnąć taki poziom, jak my możemy dojść do takiej reakcji na tak trudne doświadczenia? Niemniej, drodzy braterstwo, nie chodzi tu o spektakularne działania. Tu chodzi o podejście, o naszą codzienną postawę. O naszą codzienną postawę do naszego Zbawiciela i umieszczenie Go w naszym sercu na najwyższej pozycji. Podobnie jak umieszczenie Boga, Jego Ojca i naszego Ojca na najwyższej pozycji w naszym rankingu osób. I podobnie Biblię, chociaż nie jest osobą tak samo na najwyższej pozycji. Bóg, Jezus i Słowo Boże, Biblia na najwyższej pozycji w naszym życiu. Ja, podobnie jak wielu z was na przykład, jestem wychowany w chrześcijańskim domu, w chrześcijańskiej rodzinie. I ponieważ staram się trwać w wierze, w związku z tym wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem. Wiem, co dla mnie uczynił, wiem, co uczynił dla całego rodzaju ludzkiego, wiem, co z tego wszystkiego wynika. To wszystko wiem. I pytanie powstaje, czy Jezus rzeczywiście spełnia w moim życiu rolę Zbawiciela, czy tylko wiem, że Nim jest? Więc gdybym chciał odpowiedzieć na pytanie, które by mi postawił Pan, a Ty za kogo mnie uważasz, to odpowiedziałbym, kim mój Pan jest dla mnie w moim życiu, a nie co ja o Nim wiem, albo co Biblia mówi o Nim. A co Biblia o Nim mówi? Zobaczmy. Ja jestem chlebem żywym. Ja jestem światłością świata. Jestem bramą. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Ja jestem krzewem winnym. To kilka fragmentów tylko Słowa Bożego, które możemy tu dołożyć jeszcze znacznie, znacznie więcej, które mówią o tym, kim nasz Pan jest lub kim powinien być w naszym życiu. ale być w takim znaczeniu, żeby rzeczywiście spełniał tę rolę w naszym życiu i żeby rzeczywiście był tą światłością, żeby rzeczywiście był moim pasterzem i rzeczywiście był drogą, prawdą i życiem. Znalazłem taką piękną sentencję jednego brata, nie wiem skąd on jest, ale nie z naszej grupy, o nazwisku Baxter, który właśnie pięknie kompiluje te fragmenty wersetu, które przed chwilą braterstwu odczytałem. Posłuchajcie, w jaki sposób on zestawił te rzeczy, kim nasz Pan jest. Zasadniczo przesłaniem naszego Pana był, to było przesłaniem naszego Pana zasadniczo, On sam. Nie przyszedł tylko po to, żeby głosić nam Ewangelię. On sam jest tą Ewangelią. Nie przyszedł tylko po to, by dać chleb. Powiedział, ja jestem chlebem. Nie przyszedł tylko po to, by rzucić światło. Powiedział, ja jestem światłem. Nie przyszedł tylko po to, by pokazać drzwi. Powiedział, ja jestem drzwiami. Nie przyszedł tylko po to, by powiedzieć o pasterzu. Powiedział, ja jestem tym pasterzem. Nie przyszedł tylko po to, by wskazać drogę. Powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. W praktyce oznacza to, że mój Zbawiciel, Mesjasz, Syn Boga Żywego jest moim największym skarbem. Oczywiście, że autorem planu zbawienia jest Bóg, ale to właśnie przez śmierć Jego Syna, przez Jego ofiarę, przez to, że On stał się Zbawicielem, to wielkie zbawienie się dokonuje i nie tylko wyzwala mnie spod potępienia Adamowego, spod tego wyroku, ale wyzwala mnie w ogóle z grzechu. Dzięki temu mogę stać się człowiekiem wyzwolonym z grzechu, w którym każdy z nas się znajduje. U nikogo nie znajdziemy też przebaczenia grzechów. Czy macie, drodzy bracia, taki pomysł na osobę, u której można znaleźć przebaczenie grzechów? Oczywiście druga strona, tak? Ale generalnie za grzechy nasze osobiste, którym nikogo nie uraziliśmy, ale jednak grzeszymy w myśli, słowie lub uczynku, przebaczenie grzechu możemy znaleźć tylko u Boga przez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez krew naszego Zbawiciela. Nikt inny też nie jest w stanie nas wyzwolić ze śmierci i nikogo innego nie znajdziemy wiecznego życia. To jest tylko Bóg i Jego Syn, Zbawiciel Jezus Chrystus. Więc rozwiązanie wszystkich naszych problemów, naszych ludzkich, naszych niedoskonałości, w których jesteśmy, w których się źle czujemy i chcielibyśmy tego wyzwolenia, a jednocześnie źródłem wszelkich naszych nadziei jest kto? Odpowiedź na to jest właśnie wyznanie Piotra. Chrystus, Syn Boga Żywego. I ta prawda, o której mówi Piotr, powinna być fundamentem naszego życia, bo ona stała się fundamentem życia każdego dziecka Bożego. Zobaczmy, że kilka wersetów dalej, których nie odczytaliśmy, Pan Jezus co mówi? Że ta prawda, Piotrze, to wyznanie to jest opoka. I ja na tej opoce zbuduję mój kościół, więc cała klasa małego statka, każdy człowiek małego statka budował swoje chrześcijańskie życie, poświęcone życie na tym, co Piotr powiedział, na tym, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, jest Synem Bożym. O tym na przykład też mówi przypowieść o drogocennej perle, którą znalazł człowiek, który szukał w ogóle pereł i w końcu znalazł tą jedną najbardziej drogocenną. Go tak zachwyciła, zrobiła na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił sprzedać wszystko, co miał, żeby kupić tą perłę. Więc to wszystko, co sprzedał, nie stanowiło dla niego tak wielkiej wartości, stanowiło znikomą wartość, bo największą wartość miała ta perła. I tą perłą dla nas jest oczywiście nasz Pan, ale w znaczeniu wszystkich obietnic dotyczących tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, to nasze źródło naszej nadziei, naszej przyszłości, które się po prostu skupia na nim, jest w nim zaśrodkowane. Taką postawę zajmują, drodzy braterstwo, wszyscy naśladowcy Jezusa Chrystusa. I teraz chciałbym się z wami podzielić takim porównaniem, które wypożyczyłem od jednego brata. Oczywiście go nie znacie, ale ja go znam, nie osobiście. Bez jego wiedzy wypożyczyłem to, ten przykład. Mam nadzieję, że się nie będzie gniewał, jeśli go usłyszy. Zaznaczam tylko to w tym celu, że nie jestem przykładem mojego autorstwa. A więc powstaje pytanie, czy Jezus Chrystus rzeczywiście jest naszym skarbem, tym stanowiącym największą wartość naszego życia, czy może jest takim ubezpieczeniem, polisą ubezpieczeniową. Po co kupujemy polisę ubezpieczeniową? Żeby zabezpieczyć to, co jest dla nas skarbem, co jest naszą największą wartością. Polisa ubezpieczeniowa nie jest skarbem sama w sobie. Ona tylko ma zabezpieczyć to, co z tym skarbem dla nas jest. Dzisiaj takim skarbem dla nas co jest? Co jest dla was, drodzy braterstwo, skarbem? Na pewno dla każdego człowieka, dla nas wszystkich i też się ubezpieczamy, jest zdrowie nasze, naszych bliskich. Może dom, mieszkanie, samochód, te rzeczy, które jakąś wartość dla nas stanowią. I często je ubezpieczamy właśnie, żeby kupujemy polisę ubezpieczeniową, żeby zabezpieczyć te wartościowe dla nas rzeczy. I może być sytuacja, że wszystkim, kim jest dla nas Bóg i Jezus, to właśnie tylko ubezpieczenie. Nasz Pan może stać się taką polisą ubezpieczeniową. Od tego wszystkiego, czego w życiu się obawiamy. Od tego, czego chcemy uniknąć. Czego nie chcemy, żeby nas spotkało. Jeśli Jezus ma zabezpieczać moje życie doczesne, ma być takim kołem ratunkowym w nieprzewidzianych sytuacjach, to jak najbardziej z tego chętnie skorzystam. Nie ma problemu. Chętnie zaangażuję się w sprawy duchowe, ponieważ mam z tego jakieś wymierne korzyści. No w razie czego mam taki przycisk modlitwa i zadziała na pewno. Pan przyjdzie mi z pomocą, a w przyszłości Bóg miłości wielkiej da mi wieczne życie. Bardzo dobra oferta, ja chętnie z tego skorzystam. Tylko, że w ten sposób on nie staje się skarbem mojego życia, tylko polisą ubezpieczeniową dla moich skarbów. Kiedy wyjeżdżacie, drodzy braterstwo, z rodziną na wakacje, z pewnością większość z was wykupuje polisę ubezpieczeniową, taką dodatkową na ten czas. Ja na przykład tak robię i dopóki wszystko jest dobrze, nie zaglądam do niej ani razu. I najczęściej w ogóle nawet jej nie czytam. Nie ma to dla mnie znaczenia, co tam jest napisane. Liczy się to, że podpisałem ją, że pani mnie zapewnia, co tam jest napisane i jeszcze chcę wiedzieć, gdzie jest ten ważny telefon, jakby coś się stało, żeby zadzwonić. Ale jeśli wszystko jest dobrze, to nie wezmę jej w ciągu tych moich wakacji ani razu do ręki. Ani razu po nią nie sięgnę i jej nie przeczytam. To, co mnie interesuje w tym okresie czasu, to oczywiście te wakacje, ten urlop, słońce, plaża, góry, dobre jedzenie, prawda? Potrzebujemy tej polisy tylko po to, żeby czuć się bezpiecznie. Jak myślicie, braterstwo, czy w życiu chrześcijanina może pojawić się taka sytuacja w kontekście roli naszego Pana, jaką spełnia w naszym życiu? Wiemy, że jest zdolny nam pomóc. Wiemy, że jest zdolny ochronić nasze życie. A jak coś się stanie, to możemy też liczyć na Jego pomoc. Ale pytanie brzmi, kim On jest dla nas na co dzień, w naszym codziennym życiu? Jest skarbem w moim życiu? Tą największą wartością, kimś, dla kogo jestem gotowy ponieść wszelkie straty, sprzedać to wszystko w symboliczny sposób, po to, żeby zdobyć tą wielką, wspaniałą perłę? Czy jest polisą ubezpieczeniową, która ma zabezpieczyć moje skarby? Czy może my realizujemy nasze własne plany, jakieś nasze własne ambicje życiowe, to co ja chcę zrealizować, może jakąś moją pasję. A Jezus ma mnie w tym wszystkim zabezpieczyć po to, żeby mógł prowadzić takie moje życie, jak ja chcę, bo wiem, jak chcę, żeby ono wyglądało. Więc w kontekście tego, drodzy braterstwo, bardzo ważne staje się nasze pytanie. A wy za kogo mnie uważacie? Czy jestem waszym celem? Czy środkiem do osiągnięcia waszych celów? Poświęcenie, drodzy braterstwo, nie polega na tym, że Jezus staje się zabezpieczeniem dla naszych skarbów, tylko polega na tym, że to On staje się naszym największym skarbem naszego życia, że widzimy naszego Pana jako Mesjasza, jako Zbawiciela, widzimy wartość ofiary, jaką złożył na krzyżu, widzimy wartość Jego krwi przelanej za nas, widzimy to wszystko i co myślimy? To jest prawdziwy skarb. To jest coś najbardziej wartościowego we wszechświecie, co mogło mnie spotkać. Nic lepszego nas, upadłych, niedoskonałych ludzi, nie mogło nas spotkać. Nie ma większej wartości, nie ma nic cenniejszego. To jest mój skarb. A więc moje życie będzie w pełni temu podporządkowane. Mając to wszystko na uwadze, braterstwo, i jak myślicie, za kogo dzisiaj ludzie uważają Syna Człowieczego? Pewnie jakbyśmy tak pochodzili, popytali, usłyszymy różne zdania. Ale powiem wam, to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma dla nas to inne pytanie Pana Jezusa. To drugie. A wy za kogo mnie uważacie? I z tym pytaniem chciałbym was, braterstwo, zostawić. Niech nasza odpowiedź na to pytanie płynie prosto z serca. Dziękuję, braterstwu, za uwagę. Życzę wam błogosławieństwa Bożego. Wam wszystkim z tych naszych wspólnych rozważań, jak również i sobie. Dziękuję.